Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz z kolei będę mówił o sprawach, które no, wydają się być teoretycznie oczywiste, ale chyba nie dla wszystkich. Zdecydowanie nie dla wszystkich. Otóż jestem w Global Times i tytuł artykułu z 27 lutego, lipca, przepraszam. I własny artykuł. Chiny ustami szefa CIA mówią o ustami szefa CIA mówią o zimnowojennych mówią o zimnowojennym sposobie myślenia tego człowieka. Nie potrafię tego jakoś dobrze przetłumaczyć. Otóż podtytuł tego artykułu brzmi: Pompeo identyfikuje Chiny jako największe długoterminowe zagrożenie dla USA. Jakby nic nowego, ale jak się człowiek natyka na tego typu sformułowania najwyższych rangą oficjeli administracji waszyngtońskiej, no to jednak ciarki chodzą po plecach. Któż to taki? Właśnie ten Pompeo to jest szef, dyrektor CIA. Otóż ministerstwo, cytuję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin poinformowało w czwartek, że skoro szef CIA wyznaczył Chiny jako największe zagrożenie długoterminowe dla Stanów Zjednoczonych, to odzwierciedla nic innego jak zimnowojenną mentalność. I teraz cytuję: rozwój Chin opiera się na pokoju i współpracy, bez zagrażania innym krajom i bez niszczenia interesów innych krajów, powiedział w czwartek chińskiej agencji Xinhua rzecznik MSZ-u chińskiego pan Lukang. Dyrektor CIA Mike Pompeo powiedział w wywiadzie dla Washington Free Beacon, że Chiny mają zdolność Chiny mają zdolność przeciwstawiania się Ameryce, są największym rywalem amerykańskim w perspektywie średniej i długoterminowej. Wywiad został opublikowany w środę. Z tą logiką, powiedział pan Lukang, idąc w myśl tej logiki, jaki kraj jest najsilniejszym krajem pod względem gospodarczym i wojskowym, to równocześnie powinien być największym zagrożeniem dla społeczeństwa międzynarodowego, prawda? Skoro Chiny są drugim co do wielkości gospodarczo tak wielkim krajem, to w takim razie i zagrażają. I one, będąc drugie, zagrażają społeczeństwu międzynarodowemu, to społeczności międzynarodowej, to Stany Zjednoczone w takim razie, w myśl tej logiki, są największym zagrożeniem. Nie sposób się nie zgodzić. Ale ten pan Lukang dodał, że Chiny nie pozwolą innym krajom grozić sobie, a już na pewno nie szkodzić swoim interesom. Nie bezkarnie. Tak. Takie głosy, i tutaj cytuję pana Gina Conlonga, dziekana Departamentu Stosunków, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Renmin w Pekinie, który powiedział, że takie głosy istnieją od dawna. To jest pewien konsensus amerykański. Chiny są oczywiście jedynym krajem, który może konkurować z USA. To prawda, powiedział tenże pan Global Timesowi. Jednakże Chiny wprawdzie są potężne i to jest oczywiste, ale Chiny korzystają ze swojej potęgi inaczej niż kraje zachodnie. Chiny nie są krajem opowiadającym się za ekspansjonizmem politycznym głównie. Znaczy, mówimy tylko o politycznym ekspansjonizmie. A proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny są, znaczy teraz jakby odchodzę od tego tekstu i w kontrakcji do tego, co powiedział ten pan Jin, że Chiny nie są krajem opowiadającym się za ekspansjonizmem. To jest nieprecyzyjne, ponieważ Chiny są ogromnie ekspansjonistyczne w obszarze wymiany handlowej. Tak, wymiany gospodarczej. Tak, ale to jest zupełnie co innego niż ekspansja w rozumieniu Zachodu. Jak Państwo widzicie, na przykładzie chociażby Polski, ta Polska została biedna. Biedna moja ojczyzna, biedna nasza ojczyzna. Została przyjęta do obszaru państw zachodnich w 1989 roku i natychmiast została rozgrabiona przez siły właśnie stamtąd. Ostatnio staramy się reformować nasz kraj i okazuje się, że Niemcy, Francuzi i wszyscy inni uważają, że nie mamy do tego prawa. No to zaraz, zaraz. Czyli oni silniejsi, oni, te wielkie potęgi Zachodu, będą decydowały o tym, co my będziemy robili. To tak wygląda ta wolność, tak? To tak wygląda ta demokracja. Przede wszystkim wolność. To ja gwizdę na to. Ja swoim dzieciom kilka lat temu już powiedziałem. Ja walczyłem przez 13 lat w podziemiu przeciwko komuchom. I to, co ja widzę wtedy, ja mówię o tym, o czym mówiłem kilka lat temu, to, co widzę wtedy, to, co wtedy widziałem 4-5 lat temu, powiedziałem im wtedy, moim dzieciom, gdybym ja wiedział, że coś podobnego będzie miało miejsce, to ja bym tych pieprzonych, cholernych komuchów po piętach całował. To ja bym sam wszedł do PZPR-u i robiłbym wszystko, żeby przeciwstawić się Solidarności. Gdybym ja wiedział, co się będzie działo za 30 lat. Tak, mili Państwo, ekspansjonizm polityczny białych jest tragiczny, jest koszmarny i my tego właśnie jesteśmy odbiorcami. Ekspansjonizmu Berlina, Paryża, Londynu, Nowego Jorku i wszelkich innych stolic. Brukseli oczywiście. Więc nie porównujmy, i teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie porównujmy tego bandyckiego, białego ekspansjonizmu politycznego, polityczno-gospodarczego, który jakby w oczywisty sposób niszczy każdy inny organizm gospodarczy, który napotyka na drodze, widzę Polskę. Na początku, kilka wieków temu to były afrykańskie kraje, to były azjatyckie kraje. Teraz można już niszczyć tylko Polskę, Bułgarię, Czechy, Słowację, Węgry, bo są w pobliżu. To nie ma nic wspólnego z ekspansjonizmem chińskim, bo chiński ekspansjonizm gospodarczy ma miejsce na całym świecie. Czy Państwo, kupując te różne chińskie rzeczy w supermarketach i innych, Państwo jesteście zadowoleni, czy też nie? Z tego, że możecie za jakieś śmieszne ceny kupić wiertarkę, czy jakieś inne elektronarzędzie, czy cokolwiek innego? Ja tak. Ponieważ ja budowałem dom, ja wiem, czym ja to budowałem. Ostatnio ja budowałem dom, zacząłem 10, 12 lat temu i niedawno skończyłem. Ja wiem, czym ja to budowałem. Gdybym nie miał tego wszystkiego, tej chińszczyzny, to bym po prostu nie miał nic. Tak w przypadku pierwszego domu, który budowałem gołymi rękami, nawet bez baczyniarki na początku. Tak, tylko że ja wiem, o czym ja mówię. Proszę Państwa, więc wracając do tej historii z tym dyrektorem Pompeo, który twierdzi, że Chiny są największym zagrożeniem dla Ameryki w perspektywie średnio i długoterminowej. Ten człowiek nie rozumie, ja już nie będę dalej mówił, bo to bez sens, bo to dla nas, dla Polaków, szczególnie dla Polaków, to powinno być oczywiste. Myślę, że to powinno być oczywiste. Pan Lukang zresztą powiedział jeszcze taką historię, że albo myślimy o relacjach między krajami w duchu tworzenia wspólnoty przyszłości, albo też myślimy o zimnowojennej sumie zerowej. Ta zimnowojenna suma zerowa to jest sposób myślenia taki, że jeśli jeden zyska, to drugi musi stracić. Nie. Nie, proszę Państwa. Myśmy się, nas przyzwyczaili do tego. Te łachudry właśnie zachodnie przyzwyczaiły nas do myślenia w tych kategoriach, że jeśli jeden zyska, to drugi musi stracić. Nie. To nie jest tak. To może być zasada właśnie, że obydwie strony wygrywają, ale to tylko wtedy, gdy obydwie strony chcą, mają chęć do rozmawiania w kategoriach partnerskich. To jest bardzo trudne. Szczególnie, gdy jedna strona jest mocniejsza, a druga jest słaba. Ale ja zawsze w takich przypadkach przywołuję doświadczenia olimpiady z 2008 roku w Pekinie, gdy pan prezydent Xi i jego najbliższe, znaczy nie, ten to pan prezydent Xi jeszcze nie był, jego poprzednik poprzednik pana premiera Li, ci panowie jeździli na lotnisko, najwyżsi dostojnicy chińscy jeździli na lotnisko po przedstawicieli narodów, których trudno znaleźć na mapie. Natomiast ci najwięksi przyjeżdżali w obstawie, oczywiście jakieś tam godnej obstawie urzędników wyższego rzędu, ale to powiedzmy sobie bez żadnych kombinacji, ceremonii na lotnisku, powitania i tak dalej. Tak było. Wielkie Chiny witały jakiś malutki Mauritius albo jeszcze inną Gwineę. Tak było. Co to oznacza? Co to ma oznaczać? Co to miało oznaczać? Co to miało dać do myślenia? Ano miało dać do myślenia tym wszystkim, którzy to oglądają, że Chiny poważnie traktują, bardzo poważnie, również tych malutkich. To jest ta gigantyczna różnica w sposobie widzenia świata między Chinami i białymi. Ja to wielokrotnie podkreślam. Wielokrotnie staram się Państwa wyczulić na tym punkcie. Nie wiem, czy mi się udaje. Wcale nie jest powiedziane, że mi się udaje. Ale to jest ważne. Być może to jest jedna z najważniejszych spraw, które są poruszane w tym kanale. Tak, proszę Państwa. I tutaj pan Lukang powiedział na zakończenie, jeśli chodzi o stosunki chińsko-amerykańskie, to po około 40 latach tych stosunków obie strony powinny podzielać korzyści z dwustronnych stosunków, a współpraca jest jedynym właściwym wyborem między Chinami i USA. No właśnie, pytanie tylko, czy to jest w ogóle zrozumiałe po drugiej stronie oceanu. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie jest zrozumiałe. Pytanie pomocnicze, a dlaczego nie jest zrozumiałe? Odpowiedź na to brzmi następująco. Ponieważ po drugiej stronie oceanu decydują Żydzi. Żydzi, jak Państwo być może wiecie, to plemię, które nigdy z nikim nie chce się niczym dzielić. To jest plemię, które zawsze chce mieć wszystko na raz. Wszystko. 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 Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.